Czytamy list do Koryntian, pierwszy list do Koryntian, drugą część pierwszego rozdziału od wersetu 18. I pamiętamy, czy przypomnę tak króciutko tylko, że ostatnio mówiliśmy o tym, że Kościół w Koryncie był podzielony. Był podzielony na różne frakcje. Pawłowi, który przebywa w Efezie, apostołowi Pawłowi doniesiono, że Koryntianie nie żyją razem jak Kościół, ale kłócą się między sobą, nie potrafią się dogadać. Najprawdopodobniej jedni uważają się za mądrzejszych od drugich, wiedzących lepiej, mających lepsze objawienie. Każda z tych grup powołuje się na innego nauczyciela. Jedni mówią, nas uczył Paweł, drudzy mówią, a nas Piotr uczył, on jest ważniejszy, a jeszcze trzeci mówią, nas Apollos nauczał, a on dobrze mówi. I te grupy nie potrafią funkcjonować ze sobą. Więc apostoł Paweł odpowiada im i pisze teraz, ten temat będzie się przewijał aż do rozdziału 5 praktycznie, do 4. Więc jesteśmy na razie jeszcze w pierwszym i czytam od 18 wersetu. Paweł pisze tak. Nauka krzyża jest bowiem głupstwem dla tych, którzy dążą ku zagładzie. Natomiast dla nas, którzy dostępujemy zbawienia, jest mocą Bożą. Jest przecież napisane, wytracę mądrość mądrych i rozum rozumnych obrócę w niwecz. Gdzie mędrzec, gdzie nauczyciel prawa, gdzie badacz tego wieku? Czy Bóg nie uczynił głupstwem mądrości tego świata? Skoro bowiem z pomocą mądrości świat nie potrafił poznać Boga w jego mądrości, spodobało się Bogu przez głupstwo głoszenia nauki zbawić tych, którzy wierzą. Toteż gdy Żydzi domagają się znaków, a Grecy szukają mądrości, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, głupstwem dla pogan. A dla tych, którzy są powołani, zarówno dla Żydów, jak i Greków, Mesjaszem, mocą Boga i mądrością Boga. To przecież co głupie u Boga jest mądrzejsze niż ludzie, a to co słabe u Boga jest mocniejsze niż ludzie. Przypatrzcie się bowiem, bracia, waszemu powołaniu. Niewielu tu mądrych według ciała, niewielu mocnych, niewielu szlachetnie urodzonych. To właśnie, co głupie według świata wybrał Bóg, aby zawstydzić mądrych. To, co słabe według świata wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne. To, co nieszlachetnie urodzone według świata i pogardzane. I to, co nie jest, wybrał Bóg, aby to, co jest, pozbawić znaczenia. Żeby żaden człowiek nie mógł się chlubić przed Bogiem. To dzięki Niemu jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla was mądrością od Boga, sprawiedliwością, uświęceniem i odkupieniem. Aby, jak napisano, ten, kto się chlubi, chlubił się w Panu. Także Paweł, zwracając się do Koryntian i mówiąc o tych nieporozumieniach między nimi, tych grupach, które uważają się za mądrzejsze, odwołuje się do krzyża. Odwołuje się do krzyża i stawia go w pewnej opozycji do ludzkiej mądrości, do tego, co stworzyli ludzie. I przede wszystkim pierwsza rzecz, którą chcę powiedzieć, to nie należy patrzeć na ten fragment, czy czasami niektórzy patrzą na ten fragment i myślą, że Paweł był antyintelektualny, że Paweł, kiedy mówi o mądrości, to poniża jakieś takie rozumowe zrozumienie czegoś, a mówi, nie, my tylko powinniśmy mówić o krzyżu i to prostymi, najlepiej prostymi słowami, takimi najprostszymi, jak ktoś tylko coś mądrzej powie, to już nie jest chrześcijańskie i czasami nawet w całych kościołach jest to taki zwyczaj, żeby nie można mówić za mądrze czy za ładnie, bo to by się sprzeciwiło się temu, co mówi Paweł tutaj. Nie do końca tak jest. Paweł, kiedy pisze ten, niektórzy nazywają to hymnem do krzyża, czy hymnem o krzyżu, tak jak 13 rozdział jest nazwany hymnem o miłości, to właśnie ten fragment jest nazwany hymnem o krzyżu. Paweł, kiedy go pisze, pisze go w bardzo wysokim stylu. Pisze go zgodnie z wszelkimi zasadami retoryki, takiej nauki o tym, jak trzeba mówić, jak trzeba używać argumentów. Nauki, która w tamtym czasie była jedną z najważniejszych nauk. Wszyscy chcieli studiować retorykę. To dzisiaj można by porównać z informatyką. Jak chcesz dzisiaj mieć wpływ i dobrze zarabiać, to powinieneś studiować informatykę. Więc w starożytności, jak chciałeś mieć wpływ a przez to mieć dostęp do zarabiania, tak to nazwijmy, to się studiowało retorykę, studiowało się sztukę przemawiania. I Paweł całe te swoje argumenty konstruuje bardzo wyraźnie, zgodnie z wszelką sztuką retoryki. Nawet ten taki centralny werset tego fragmentu, 23, my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, głupstwem dla pogan, w Grece jest siedmiosylabowym, rymowanym wierszem. Jest bardzo wycyzylowanym takim wersetem, zgodnie ze sztuką przemawiania. I teraz jakby co to znaczy? To nie znaczy, że Paweł przeczy sam sobie, ale to jest tak jak człowiek, no porównalibyśmy, człowiek, który ma kupę pieniędzy, wyjdzie i powie: słuchajcie, nie w pieniądzach jest sens. To ma to większą siłę niż ubogi, który wszyscy powiedzą: on i tak nie ma, to pewnie, że będzie gadał, że nie warto. Nie? Albo nie wiem, ktoś, kto wygrał konkurs piękności, wyjdzie i powie: słuchajcie, nie w piękności jest sens. Podobnie Paweł. On pokazuje, że potrafi, ale mówi: nie o to zupełnie chodzi. Ja robię to tak, ale nie to jest główne. Nie tym się trzeba kierować. I być może to również te grupy podzielone między sobą miały ten problem, wzorując się na postawie tamtego świata i różnych nauczycieli filozofii, którzy wtedy funkcjonowali i właśnie mieli zawody w tym, który się będzie piękniej wypowiadał, kto się piękniej wypowiadał, przyciągnął większą grupę uczniów i przez to był bogatszy, tak? Bo za naukę płaciło się. Więc Paweł nie jest antyintelektualny. Paweł nie mówi, że mamy być tacy prości, nad wyraz prości w tym, co mówimy i jak mówimy. On robi to zgodnie z wymogami sztuki, która w tamtym czasie była, ale wyraźnie mówi, że nie o to chodzi. Nie to jest najważniejsze. Te umiejętności nie są ważne. Ale to jest jakby tylko trochę tak na marginesie. Paweł jakby dzieli, ten cały hymn dzieli się na takie dwie części. Pierwsza, która mówi o tym, czym jest ludzka mądrość. Czy Paweł mówi, porównuje Bożą mądrość do ludzkiej i mówi, że Bóg uczynił głupstwem tą ludzką mądrość. Dlatego, że przy krzyżu ta cała mądrość ludzka, która funkcjonuje, jest niczym. I drugą część, która mówi o tym, czym jest mądrość krzyża. Druga część tego całego fragmentu. Więc czym jest ta ludzka mądrość, o której mówi Paweł? Do czego on ją porównuje? Mówi o tym, że Bóg tą mądrość obraca w niwecz. Dlatego, że mądrość, która płynie z tej ludzkiej inteligencji, nazwijmy to, z ludzkich sposobów, nie jest mądrością, która pomaga poznać Boga. I nawet nie dlatego, że ona sama w sobie nie pomaga, ale dlatego, że my jako ludzie mamy zupełnie inne cele. Taką dobrą ilustracją ludzkiej mądrości jest jedna historia ze Starego Testamentu. Myślę, że większość z nas tą historię dobrze zna, nawet ci, którzy Biblii dokładnie nie czytali, bo jest to taki motyw w literaturze, który się pojawia często. To jest historia o wieży Babel. Tak? Historia o wieży Babel. Myślę, że każdy mniej więcej wie, o co chodzi w tej historii. I tam mamy właśnie taki przykład tego, ku czemu zmierza ludzka mądrość. Dlatego, że oto ludzie, którzy wymyślili nową technologię. Tak? Nasz cały świat jest zafiksowany na tym, żeby znajdować nowe technologie. I w tej historii z Księgi Rodzaju ludzie wynaleźli nową technologię. Oni stwierdzili: nie będziemy suszyć cegły na słońcu, będziemy ją wypalać teraz w piecu. Dlatego cegła będzie mocniejsza, będzie nadawała się do budowania większych budynków. Tak? Stwierdzili: użyjemy asfaltu jako zaprawy, żeby mocno te cegły mocno się trzymały. Więc wymyślili nową technologię. Po drugie, dotarli czy zrozumieli pewną mądrość. I ta mądrość w tej historii, którą ci ludzie zrozumieli, głosi: kiedy zjednoczymy się wszyscy razem, to będziemy w stanie dokonać wielkich dzieł. Dokonamy czegoś naprawdę znaczącego. I jest to prawdziwa mądrość, dlatego że Bóg w tej historii nie zaprzecza temu. Bóg sam później powtarza: oto ludzie są w jedności i jako zjednoczeni razem będą w stanie dokonać wielkich rzeczy. Problem w tej historii jest to, że ludzie wzięli tą nową technologię swojej mądrości, wzięli tą Bożą mądrość o tym, że w jedności siła, dzisiaj byśmy tak powiedzieli przysłowiem polskim, i wymyślili, że użyją tego, żeby stworzyć sobie imię, żeby zbudować wielką wieżę do samego nieba, która dosięgnie samego Boga, i oni będą kimś, staną się kimś, wywyższą się, dosięgną Boga i gdzieś tam z Nim się może nawet zrównają w jakimś tam swoim sensie. Nie rozproszą się, będą jeszcze bardziej zjednoczeni i potem dokonają jeszcze większych dzieł. I cała ta historia właśnie wskazuje na to, co jest problemem ludzkości. Nie technologie, nie mądre rzeczy, ale to pragnienie, żeby się wywyższyć. Pragnienie, żeby dosięgnąć, stać się jak Bóg. To jest to, co Bóg, ta inna historia z pierwszego rozdziału Księgi Rodzaju. Bóg mówi, nie jedzcie z tego drzewa poznania dobra i zła, tak? Bo staniecie się jak Bóg, w takim sensie będziecie sami decydować o tym, co jest dobre, a co złe. Będziecie sami podejmować takie decyzje, zamiast uczyć się od Boga, co jest dobre, a co złe. Więc ludzka mądrość, problemem jej nie jest sama mądrość sama w sobie, ale to, że ta mądrość prowadzi nas do tego, żeby wywyższyć się nad innymi. I to jest naturalne chyba pragnienie człowieka. Myślę, że każdy z nas ma gdzieś głęboko w sobie też takie naturalne instynkty. I nawet czasami nam się może wydawać, że ludzie uciśnieni, jacyś biedni, oni są lepsi od tych, którzy ich uciskają. Ale zwykły podręcznik do historii bardzo szybko może rozwiać nasze wątpliwości. Każda rewolucja polegała na tym, że ci uciśnieni nagle znajdowali się na górze i nagle okazywało się, że zawsze robili jeszcze gorsze rzeczy niż ci, którzy wcześniej ich uciskali. W zasadzie historia prawie każdej, przypuszczam, rewolucji, żeby nie powiedzieć, że każdej, tym się kończyła, że ci uciskani wywyższali się jeszcze bardziej niż ci, którzy wcześniej ich uciskali. Więc ludzka mądrość chce wywyższyć się kosztem innego człowieka, chce sięgnąć Boga, dorównać Bogu, powiedzieć, to my jesteśmy bogami. I też dzisiaj nie jest to jakby coś, czego nie ma pośród nas. Jest taki izraelski historyk, popularny dosyć dzisiaj, nazwisko ma Harari, już nie pamiętam imienia. On napisał taką książkę Homo Deus, człowiek Bóg. I w zasadzie tam myśli, czy pisze, on jest ateistą, bardzo przekonanym. Jest, z jednej strony jest Żydem, ale z drugiej strony jest bardzo mocno przekonanym ateistą. I on w tej książce właśnie argumentuje o tym, że my coraz bardziej jesteśmy jak bogowie i pójdziemy w tą stronę, i ludzie badają już nieśmiertelność, co zresztą od wieków badają, ale teraz może jest szansa, bo mamy nowe technologie, tak, i możemy się uczynić nieśmiertelnymi i tak dalej. Bardzo ciekawa książka, jeżeli ktoś chciałby poczytać, to polecam. Ale to jest problem ludzkiej mądrości, naszej mądrości. Nawet nasza taka ludzka chytrość najczęściej polega na tym, że chcielibyśmy jej użyć, żeby ona nam mówi, jak się trochę wywyższyć ponad kogoś innego, jak trochę być lepszym od tamtego, jak porównać się i poczuć się lepiej, bo to ja jestem lepszy. I świat, w którym pisze Paweł, ten świat antyczny był takim wyrazem tego. Tam dzisiaj w naszym świecie my dalej tak funkcjonujemy. Ale ponieważ przeszliśmy przez chrześcijaństwo, ponieważ przeszliśmy przez humanizm, to pewne rzeczy są trochę bardziej owinięte w bawełnę, zaciemnione i mówimy, że się troszczymy. Tak wszyscy nasi politycy, nikt z nich nie robi kariery, oni wszyscy się troszczą o naród. Tak? W ogóle wszyscy przywódcy na świecie, to nikt z nich nigdy nie myślał o tym, żeby gdzieś tam oni to wszystko z troski i oczywiście tego, żeby gdzieś tam pomóc i wręcz sobie w jakiś taki uszczerbek to robią, co oczywiście rzadko jest prawdą. Ale w świecie antycznym, w świecie Pawła, w świecie Koryntian to było podstawowe pragnienie, wywyższyć siebie. Dzięki bogactwu, dzięki pozycji, którą się zyskało, stać się kimś, o szczebel wyżej. Tak? Można, najniższą pozycją był niewolnik, który nie był nawet człowiekiem, a później byli ci wyzwoleńcy i tak dalej. Pozycja społeczna aż do, w czasach Pawła, do cesarza, który był na samym szczycie i dlatego on się nazywał Synem Bożym. Oficjalnym, to był jego oficjalny tytuł, Syn Boży. Potem byli ubóstwiani, więc ta piramida szła otwarcie do tego, żeby obwołać się co najmniej Synem Bożym, a może i Bogiem po śmierci zwłaszcza. Więc te, jak widać, te dążenia ludzkie, ludzka mądrość zawsze była taka sama. I teraz, jeżeli popatrzymy na Bożą mądrość, to widzimy, że ta Boża mądrość jest zupełnie inna. Ta Boża Ewangelia w kontekście takiego właśnie próbowania wywyższenia się jest rzeczywiście głupstwem. Bo nie wiem, jak to powiedzieć, żeby nikogo nie obrazić dzisiaj tak w takim sensie jakiś tam narodów, ale ta Ewangelia wtedy brzmiała mniej więcej tak, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, że jakiś rolnik gdzieś w Zimbabwe został powieszony i jakoby zmartwychwstał i teraz jak uwierzysz w Niego i staniesz się Jego sługą, to zostaniesz zbawiony i wejdziesz w relację z Bogiem, Stwórcą Świata. To brzmi jak kompletna jakaś bzdura. Gdzie Izrael dla Rzymian to było jakieś, nie wiadomo gdzie, to był zakątek świata, w którym mieszkali dziwni ludzie, którzy mieli swoje dziwne wierzenia i ich można było tolerować, ale nie, niewiele więcej. Jakiś człowiek, który był kim? Był stolarzem? Jakimś budowlańcem dzisiaj? Bardziej może to bycie stolarzem wtedy było bardziej bycie budowlańcem. Budowało się bardziej domy niż to, co dzisiaj stolarz robi. Powieszono go na krzyżu. To się złodziei, niewolników, buntowników i najgorsze takie szumowiny społeczne. To jest kara dla nich. I on chce, żeby być jego sługą w świecie, w którym wszyscy dążą ku temu, żeby być panem, a nie sługą. Ta drabina społeczna, tak jak wspomniałem, niewolnicy, słudzy to nie byli w ogóle ludzie. I teraz taka nowina to jest nowina, która ma dotrzeć do nas, ma dotrzeć do ludzi. To głupota, to brzmi jak wyssana z palca bzdura, jeszcze w dodatku wyssana w bardzo kiepski sposób, tak? Bo taki, że kto by chciał przyjąć taką informację, kto by chciał o tym usłyszeć. Więc kiedy Paweł mówi, że my głosimy Chrystusa, Żydzi szukają znaków, oni wiedzą o Bogu Stworzycielu i oni chcą, żeby były znaki, żeby działy się wielkie cuda. I mówią, my uwierzymy, jak zobaczymy cuda. Kiedy spotykali Jezusa, ile Jezus cudów by nie zrobił, to oni zawsze mówili, chcesz, żebyśmy uwierzyli, to zrób jeszcze większe cuda. Dokonaj jakiś, pokaż nam jakiś znak. Grecy szukali mądrości, czyli jakiś system, który wyjaśni, jak ten świat funkcjonuje, jak on jest skonstruowany, a Paweł mówi, a my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego. Tego stolarza z najodleglejszego zakątka świata, który został powieszony na krzyżu. I w oczywisty sposób dla Żydów był zgorszeniem. Taka historia, taka informacja dla Żydów była zgorszeniem, czyli była naśmiewaniem się z ich wiary. Oni by to odebrali, ktoś się nabija z naszej wiary. Obrażeni, to ich obrażało. Mówienie, że ich Mesjasz to jest jakiś tam właśnie powieszony człowiek. Dla pogan, czyli dla Greków to było głupstwo. Oni szukali, oni stworzyli filozofię, oni szukali wyjaśnienia, jak ten świat funkcjonuje. A tu nagle mamy patrzeć na świat przez pryzmat jakiegoś powieszonego stolarza, który mówi, że mamy być, wierzyć w Niego i być Jego sługami. Absolutna bzdura, tym bardziej zmartwychwstał. Kiedy Paweł przed Grekami w Atenach doszedł i użył słowa zmartwychwstanie, to oni się wszyscy roześmiali i powiedzieli, o tych bajkach to będziemy słuchać następnym razem. Teraz możesz iść już do domu. Grecy, zmartwychwstanie było dla nich opowieścią taką nawet nie fantastyczną, tylko z kategorii bajek dla małych dzieci, które można gdzieś tam kogoś nabierać. Więc Paweł mówi, to głosimy, taką historię głosimy, ale to jest historia, która jest Bożą mądrością i Bożą mocą. Bożą mądrością i Bożą mocą do przemiany ludzi. Bo Bóg, czytamy tutaj, Paweł pisze, co głupie u Boga jest mądrzejsze niż to, co mają ludzie. To, co słabe u Boga jest mocniejsze niż wszelka moc, którą ludzie mają. I Paweł, 26 werset, tutaj zrobię tylko taką dygresję, żeby was troszkę zanudzić. 26 werset w naszych Bibliach najczęściej jest częścią nowej myśli, tak? I odnosi się dalej. Przypatrzcie się bowiem, bracia, waszemu powołaniu, niewielu tu mądrych według ciała, niewielu mocnych, niewielu szlachetnie urodzonych. I nasi egzegeci stwierdzili, że to jest kolejny paragraf, w którym Paweł odnosi się do Koryntian i mówi, patrzcie, wy tu jak siedzicie, nie ma tu pośród was za bardzo bogatych, mądrych czy jakichś takich szlachetnie urodzonych. Ale niekoniecznie tak to wygląda. Jeżeli, nie wiem, czy ktoś z was widział oryginalne greckie manuskrypty, ale kiedyś pisano tak, że nie było kropek, nie było przecinków, nie było odstępów między słowami. Czyli taki oryginalny list Pawła wyglądał tak, jak kartka zapisana od góry do dołu, bez żadnych przecinków, kropek, odstępów, po prostu cięgiem szły literki, nie było żadnych akapitów, więc to wszystko musiał czytelnik sobie dopowiedzieć. Musiał się zorientować, gdzie powinna być kropka, gdzie przecinek, gdzie akapit, gdzie się zaczyna, kończy jedna myśl, zaczyna druga. Więc wszystkie przecinki, kropki i akapity w naszych Bibliach to już jest interpretacja uczonych, którzy tą Biblię przerobili na nasz dzisiejszy sposób zapisywania rzeczy. Pododawali kropki, przecinki i akapity. Więc niektórzy myślą, że ta pierwsza część tego wersetu, patrzcie bracia, i jeszcze może dodam, w Grece w tym wersecie, kiedy w tym zdaniu, przypatrzcie się bowiem bracia waszemu powołaniu, nie ma słowa waszemu, jest po prostu przypatrzcie się bowiem bracia, tak, powołaniu, waszemu powołaniu, to jest, ale sens jest taki, że jeżeli przyczepimy to do poprzedniego akapitu, to Paweł jakby zadaje im pytanie, mówi, patrzcie wy, co was przyciągnęło do Ewangelii, przypatrzcie się waszemu powołaniu. Czy was do Ewangelii przyciągnęła mądrość? Czy was do Ewangelii przyciągnęła jakieś właśnie takie rzeczy, że pomyśleliście, że tam coś zyskacie z tego, jakieś bogactwo, jakąś szczególną mądrość, jakieś takie rzeczy? I oczywiście odpowiedź byłaby nie. Oni przyjęli tą głupią, dobrą nowinę i ona zmieniła ich życie. Ale mało kto z nas, myślę, przychodzi do Chrystusa, bo spodziewa się, być może w dzisiejszych czasach jest to trochę inaczej, dlatego że dzisiaj chrześcijaństwo jest chociaż też coraz mniej popularne i niewiele się zyskuje na chodzeniu do kościoła. Czasami uśmieszki ludzi. Dzisiaj to jest coraz mniej takie trendy, tak? Żeby pojawiać się w kościele, być chrześcijaninem i tak dalej, i tak dalej. Więc powoli wracamy do tamtych czasów. Ale był czas, kiedy być chrześcijaninem to był prestiż, to było coś ważnego i być może wtedy część ludzi przyjmowała Ewangelię, ponieważ coś z tego można było fajnego mieć dla siebie. Ale oczywiście nie sądzę, że to było to, o co Pawłowi chodziło. Więc Paweł być może odwołuje się do tego poprzedniego wersetu. Dlatego, że jeżeli odnieść to do Koryntian, gdyby Paweł powiedział, niewielu macie tutaj szlachetnie urodzonych, mądrych, mocnych, to nie do końca prawda. Dlatego, że czytaliśmy już o tym, że w Koryncie, w kościele koryńskim było dosyć sporo ludzi znaczących. Czytaliśmy o Kryspusie i Sostenesie, którzy byli zwierzchnikami synagogi, więc nie byli ostatnimi jakimiś tam ludźmi. Czytaliśmy o Chloe, która na pewno była bogatym, dzisiaj byśmy powiedzieli bogatą biznesmenką, o Febie, która była bogatą biznesmenką w Koryncie, więc ten kościół miał ludzi, którzy byli dosyć bogaci i znaczący w tamtym mieście, w tamtym czasie. Więc Paweł chwaląc Koryntian, że wy patrzcie, jacy jesteście ubodzy i biedni, nie do końca byłaby to prawda, ale tak czy inaczej nie zmienia to tej głównej myśli, tego, że Paweł mówi, przechodząc do omawiania tego, czym jest Boża mądrość, którą jest krzyż, mówi właśnie o tym, że niewielu w ogóle jest ludzi mądrych, niewielu jest szlachetnych, urodzonych, niewielu jest mocnych. Ale być może właśnie dlatego to, co głupie według świata, wybrał Bóg. Bóg wybrał, żeby objawić się ludziom, tak jak wspominaliśmy o tej metaforze tej zasłony, po to, żeby można było wejść za zasłonę, Bóg użył czegoś przeciwnego niż to, co zachwyciłoby ludzi. I dalej Paweł mówi, Bóg to, co słabe według świata, wybrał Bóg, aby zawstydzić to, co mocne, co nieszlachetnie urodzone, co pogardzane i co nie jest. Do czego odnosi się Paweł? Paweł odnosi się do Chrystusa. Jeżeli ktoś był nieszlachetnie urodzony, to Chrystus był nieszlachetnie urodzony. Wiemy, że Żydzi podejrzewali go, że był w ogóle z nierządu. Tak? Maria, jak wiadomo, nie była zamężna, kiedy zaszła w ciążę z Chrystusem. Mało kto pewnie w tamtym czasie dawał się przekonać, że Duch Święty był sprawcą tego dzieła. Raczej jak widzimy kobietę w ciąży, to nie jest nasza pierwsza myśl w większości przypadków, że Duch Święty to sprawił, tak? Tylko w 99,9% albo i 100 mamy zupełnie inną rzecz na myśli, a jeszcze jak nie jest jeszcze zamężna, to sprawy stają się jeszcze bardziej oczywiste w oczach ludzi. I Chrystusa Żydzi, wiemy, w Ewangelii Jana powiedzieli mu, ty z nierządu jesteś narodzony. Więc uważali, większość przypuszczalnie myślała, że Chrystus był dzieckiem, które urodziło się z nierządu. Jeżeli było coś bardziej nieszlachetnie urodzone, to Jezus gdzieś był w tej kategorii najszlachetnie urodzonych. To, co słabe. Jezus był budowlańcem, który miał kilku rybaków ze sobą i chodził i nauczał. W oczach świata on nie miał żadnej pozycji. Był słaby, nie miał nic do zaoferowania dla tych, którzy szli za nim. Oni myśleli przeciwnie, dlatego szli za nim. Myśleli, jak jest Mesjasz, to cały czas mu zadawali pytania, to kto będzie po twojej prawej, kto będzie po twojej lewej, co my z tego będziemy mieli, że będziemy z tobą chodzić, tak? Znowu, kiedy czyta się Ewangelię, widać, że tych 12 uczniów, którzy chodzą za Chrystusem, oni raczej chodzą i spodziewają się, że coś z tego jednak będą mieli, bo taki był duch. Zresztą i dzisiaj taki jest duch tego świata. Kto dzisiaj robi rzeczy, nawet kiedy ktoś robi coś altruistycznie, to wszyscy wokół podejrzewają, że coś z tego pewnie ma. Nie? I ludzie kombinują. A co on z tego może mieć, że on się tym zajmuje albo tamtym? My i dzisiaj nie wierzymy, że można robić coś tak do końca rzeczywiście z czystych pobudek. Więc Bóg wybrał Chrystusa, to co słabe, to co nieszlachetnie urodzone, to co pogardzane i to co nie jest. Tak? To co nie jest, aby zawstydzić to co jest. Więc co nie jest? Chrystus, który został powieszony, zginął, jego uczniowie mówili, że zmartwychwstał, ale czy naprawdę, znowu z Ewangelii wiemy, że od razu puszczono pogłoskę, że ukradziono jego ciało, nikt tam nie zmartwychwstawał, po prostu zniknął. I też teraz mówicie o Mesjaszu, którego nie ma. Pokażcie mi tego Mesjasza. Jak mówisz, że mam uwierzyć w Mesjasza, który zmartwychwstał, to pokaż mi, gdzie on jest. I oczywiście Ewangelia na to mówi, błogosławieni, którzy nie zobaczyli, a uwierzyli. Więc czym jest mądrość krzyża? Mądrość krzyża właśnie w tych kilku słowach się zawiera. Głupie, słabe, nieszlachetnie urodzone, pogardzane i to, czego nie ma. To jest mądrość krzyża. To jest to, co Bóg wybrał, aby było jego mądrością. usługiwanie, bycie tym, który jest tym sługą, niewolnikiem. I Ewangelia o tym często mówi, jeżeli chcesz być kimś, to bądź nikim. To jest ta odwrócona logika Boga. Jeżeli chcesz być kimś, to stań się nikim. Stań się tym, który usługuje. Stań się tym, który nie który chce się wywyższyć zgodnie z ludzką mądrością, ale ten, który jest gotów usłużyć innym. To jest nauka krzyża. I myślę, że my też musimy sobie zdać sprawę, że to jest coś, co powinno być esencją. Jeżeli chcemy żyć krzyżem, a jako chrześcijanie my mamy żyć krzyżem, nie mamy po prostu uwierzyć, że Jezus umarł na krzyżu. Jezus mówił, chcesz być uczniem? To weź swój krzyż. To nie jest tylko, chrześcijaństwo nie polega tylko na tym, że my wierzymy w Jego krzyż. Chrześcijaństwo ma polegać na tym, że my mamy brać swój krzyż. To jest duży krok w trudnym kierunku dla większości z was. I my czasami, nam się może wydawać, zwłaszcza w naszych takich ewangelicznych kręgach, że no my co, nie palimy, nie pijemy, nie mamy mnóstwa nałogów, którzy inni mają. Mamy, jeżeli żyjemy w miarę Ewangelią, to mamy fajne życie rodzinne, dobrze nam jest. Często wierzący są bogaci, bo jak już nawet nie palą, to mają te kilkaset złotych miesięcznie zaoszczędzone w porównaniu z tymi, co palą, i mogą sobie na raty kupić fajny, ładny samochód, bo zamiast palenia to wydadzą na ratę samochodu czy innego sprzętu. I myślimy, to jest życie krzyża. Nie, to są bonusy, które daje nam życie zgodnie z Bożą mądrością. To są bonusy, które daje uświęcenie nasze, tak? Że chcemy żyć świętym życiem. I z tego to nie jest wyrzeczenie. Niektórym się wydaje, że jak przestanę palić, to już jest takie wyrzeczenie w moim życiu, że to już Pan Bóg mnie żywcem do nieba weźmie, bo naprawdę wielką ofiarę poniosłem, tak? Albo nie wiem, jak nie będę innych grzechów robił, to też to takie wyrzeczenie straszne. Nie, kochani, to jest wasz bonus. Wy na tym zyskujecie. Na każdym grzechu, którego nie robicie, to tak naprawdę coś zyskujecie. Taka jest jakby prawda. Natomiast krzyż to jest krok dalej, tak jak wspomniałem. Krzyż to jest uniżenie, to jest usługiwanie, to jest bycie tym, który nie myśli o sobie, ale myśli o innych. Bo tego dokonał Chrystus. Chrystus przyszedł jako Bóg po to, żeby stać się właśnie tym, co głupie, słabe, nieszlachetnie urodzone, pogardzane i ostatecznie to, co nie jest. I dał nam przykład tego, jak to się robi. Dał nam przykład tego, co to znaczy życie krzyża. Jest to przykład dla nas. I nie jest to łatwy przykład. I myślę, że my wszyscy zmagamy się, mam nadzieję przynajmniej, że zmagamy się z tym, żeby być. I życie krzyżem jest tym braniem krzyża codziennie. Nie wystarczy się uniżyć 10 lat temu. My czasami tak mamy, że pamiętamy o tym, jak się uniżyliśmy 10 lat temu i do dzisiaj jakby co, to sobie przypominamy, ale wtedy to ja naprawdę byłem pokorny i uniżony i taki usługujący i Ducha Chrystusowego i nam się samopoczucie podnosi. Ale krzyż mamy brać na każdy dzień. Tak? Znowu, jak mówi Ewangelia, krzyż mamy brać codziennie. I to jest codzienne życie krzyżem. To jest chrześcijaństwo. To jest prawdziwe chrześcijaństwo. I nie jest to łatwe. Nie jest to droga, którą się idzie łatwo i przyjemnie. I znowu, chrześcijaństwo to nie jest pomodlenie się kiedyś, Panie Jezu, zbaw mnie, i potem już czekanie tylko, kiedy umrę, już trafię do tego raju i będzie mi dobrze. To też nie jest chrześcijaństwo. Co w naszych kręgach czasami wydaje się być. Kiedyś się pomodliłem, nawróciłem się, jak my to mówimy, 20 lat temu i teraz już tylko czekam, aż odejdę i będzie koniec. To nie jest bycie chrześcijaństwem. Dlatego Bóg wybrał Chrystusa. Bóg w Chrystusie pokazał to, co jest prawdziwą mądrością. Bóg pokazał prawdziwy przykład, dlatego żaden człowiek nie może się chlubić przed Bogiem. Nikt z nas nie pokazał, nie dał takiego przykładu. Sam Bóg dał taki przykład. Dzięki Bogu jesteśmy w Chrystusie. Czytamy już końcówkę tego, co Paweł pisze tutaj. I mówi, Chrystus stał się dla nas mądrością. werset 30. Chrystus stał się dla nas mądrością. I dalej po dwukropku w zasadzie powinno być trzy rzeczy, które Chrystus dla nas uczynił. Stał się dla nas sprawiedliwością, uświęceniem i odkupieniem, mówi ten 30 werset. Trzy takie przykłady sprawiedliwości, uświęcenia i odkupienia. Chrystus sprawił, że te trzy rzeczy są dla nas. Po pierwsze, jesteśmy usprawiedliwieni i Bóg, kiedy, znowu historia Starego Testamentu, kiedy ludzie robili złe rzeczy, i Bóg postanowił sprowadzić potop, to spojrzał na jednego człowieka, na Noego i powiedział, on jest sprawiedliwy między innymi. Nie dlatego, że Noe był chodzącym świętym, bo wiemy, że zaraz po potopie wymyślił winorośl i tak się upił, że nie wiedział, gdzie jest i złe rzeczy tam się wydarzyły znowu w jego rodzinie, ale Bóg go usprawiedliwił, bo z tego całego pokolenia, które wtedy żyło, Bóg jego wybrał, żeby przez niego zachować ludzi. I to samo Chrystus zrobił dla każdego z nas. My zostaliśmy przez Niego usprawiedliwieni. Nie dlatego, że jesteśmy super i naprawdę sprawiedliwi, ale dlatego, że Chrystus umarł na krzyżu za nasze grzechy i dlatego my jesteśmy w oczach Bożych usprawiedliwieni. Po drugie, Chrystus uświęcił nas przez swoją krew, dokonał uświęcenia. I to jest z kolei metafora znowu starotestamentowa ze świątyni. Wspominałem o tym dwa tygodnie bodajże temu. Rzeczy, które miały być użyteczne w świątyni, których miano używać tam, gdzie objawiał się Bóg, musiały zostać uświęcone. Nie można było używać tych samych garnków w świątyni, a później do jakichś zwykłych rzeczy, tak? do codziennego życia. Trzeba je było uświęcić przez krew. Tak? Krwią obmywało się, zabijano zwierzę, krwią kropiono pewne rzeczy i to był proces uświęcenia. I później te rzeczy były oddzielone do tego, żeby służyły Bogu. Tylko tych rzeczy można było, tych naczyń, tych jakichś właśnie różnych narzędzi można było używać tylko w świątyni. I to, co Chrystus dla nas zrobił, to nas uświęcił. Dokładnie zrobił to samo. Pokropił nas krwią po to, żeby nas odłączyć do służby Bogu, do służenia Bogu. Dlatego my w sensie nie my, tylko tu jak siedzimy, nie, ale Kościół, Boży Kościół, ci, którzy są usprawiedliwieni, muszą być też uświęceni. Są oddzielonym narodem. My mamy być do zadań specjalnych w takim sensie, do objawiania tego, kim jest Bóg, do objawiania Bożego miłosierdzia, do objawiania Bożej łaski, do objawiania Bożego charakteru. Po to, do tego jesteśmy wybranymi naczyniami. Po to zostaliśmy uświęceni. I po trzecie, odkupił nas. I znowu jest to obraz ze Starego Testamentu. Bóg odkupił Izraela, kiedy wyprowadził ich z Egiptu. To jest obraz takiego wykupienia niewolników z ich niewoli. I taki właśnie najjaskrawszy przykład to jest, kiedy Izrael uciskany w Egipcie, niszczony w Egipcie przez swoich egipskich panów, doświadcza Bożego wyzwolenia z niewoli. Tak? Bóg ich wyciąga stamtąd, można powiedzieć, z największego imperium tamtych czasów, imperium, które było najsilniejsze, najmocniejsze. Bóg wyprowadza jakąś tam grupę niewolników, ludzi, którzy byli w ostatniej kategorii i tak naprawdę, których dzieci były mordowane, bo za mocno się plenili, Bóg ich wyprowadza. I ta Boża mądrość w Chrystusie stała się dla nas tymi trzema rzeczami. Usprawiedliwieniem, uświęceniem i odkupieniem. I myślę, Paweł teraz przejdzie dalej, to, co będziemy, o czym będziemy mówić za tydzień, ale Paweł bardzo wyraźnie, znowu pamiętajmy, w kontekście myślenia różnych grup chrześcijan w Koryncie, a ja jestem mądrzejszy, ja lepszego nauczyciela słucham, a ja takiego, a ja wiem lepiej. Paweł mówi, pamiętajcie o mądrości ludzkiej, o mądrości krzyża. Mądrość ludzka to jest mądrość, która się właśnie wywyższa. Ja wiem lepiej. Ja, mój nauczyciel to dopiero naucza. Twój nauczyciel to co on tam wie. Ja jestem lepszy. I mądrości krzyża, która mówi, tak jak Chrystus, jestem, żeby służyć, jestem, żeby być właśnie użytecznym, żeby być błogosławieństwem dla Boga.